Dzień dobry, witam się w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj porozmawiamy sobie o luksusie i to z różnych stron, z różnych perspektyw. Mam nadzieję, że nieoczywistych, inspirujących i takich pobudzających do refleksji. I mam na pokładzie super gościnie, jest ze mną Magdalena Brakko, która z tą branżą mody luksusowej obcuje na co dzień. No i będę dzisiaj zadawać pytania, które mam nadzieję przybliżą nam trochę te kulisy luksusu i odczarują, a może obalą parę mitów, więc cześć Magdaleno.
Cześć Kasiu. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj z Tobą uczestniczyć w tym spotkaniu i opowiedzieć jakąś swoją perspektywę.
No właśnie, bardzo się cieszę i myślę, że wszyscy teraz się zastanawiają, no dobrze, no to co ta Magdalena robi i gdzie przebiegają te linie styku z luksusem, więc powiedz Magdaleno, jak ty z tymi dobrami luksusowymi i z tą modą obcujesz i jak wygląda twoja praca, tak żebyśmy nakreślili sobie ten, wiesz, kontekst.
Dobrze, ja pracuję w branży luksusowej od kilku lat, pracuję w dziale niezwiązanym tak naprawdę z produktem, ani niezwiązanym nawet z jakąś komercyjną częścią tego produktu, ale pracuję w dziale związanym z ludźmi. Jestem szefową HR dość dużego działu w firmie, która zajmuje się produkcją wszelkich okularów. Okularów postrzeganych, myślę, przez większość z nas jako dodatek czy jako akcesorium zdecydowanie luksusowe. Zaraz opowiem również o definicji, o takiej percepcji w ogóle słowa luksus. Od marek bardzo wysokopółkowych typu Chanel, Dior, Moncler, poprzez własny nasz produkt, czyli Ray-Ban i Oakley, ale rzeczywiście całą gamę bardzo szeroko pojętych oprawek okularowych, jak również szkieł, czyli tak naprawdę czegoś, co używamy nie tylko jako akcesorium, ale używamy również jako sprzęt, jako element medyczny. Jeśli mogę, pracuję w ogóle w części znacznej w Mediolanie. Myślę, że również Mediolan jest w dużej mierze kojarzony z luksusem. W dużej mierze kojarzony z luksusem, chociażby percepcyjnie, chociażby z takiej perspektywy opowiadania historii i przynależności do pewnej dynamiki, powiedzmy kulturowej, ale również estetycznej. A drugą część pracuję w Amsterdamie, która kompletnie ten luksus postrzega inaczej. Nie postrzega to jako dobro materialne, tylko postrzega jako wolność myśli, jako tolerancję, jako przynależność do pewnej struktury społecznej, ale zupełnie nie jako produkt. I to jest też bardzo ciekawa perspektywa, czym jest tak naprawdę luksus.
No właśnie, no i tutaj trochę wyprzedzasz to moje pytanie, bo obserwując Cię na Instagramie, oczywiście wszystko podlinkujemy, to po pierwsze widzimy, że podróżujesz, widać Cię w Mediolanie, w Amsterdamie, ale też bywasz w Paryżu, więc pewnie do tego też będziemy nawiązywać, więc na pewno w tych stolicach mody i takich miejscach, które no właśnie bardzo mocno się kojarzą, tak jak mówisz o tym, o tych skojarzeniach, no to Paryż czy Mediolan to są te Mekki ludzi związanych z branżą mody, ale bardzo mnie też ciekawi właśnie ta taka międzynarodowa perspektywa, więc no pogadajmy najpierw o tym, czym ten luksus jest dla klientów właśnie, którzy korzystają z tych i nabywają, a może niekoniecznie te drogie rzeczy i spróbujmy to zestawić z tym, jak luksus postrzegają ci, którzy dopiero do tego luksusu i do tego luksusowego życia aspirują, czyli z czym ten luksus mylimy może, a czym on jest albo może być?
Bardzo dobre pytanie. Myślę, że bezpośrednio skorelowany luksus obserwujemy z wartością pieniądza, z ceną, z estetyką, z proweniencją na pewno tego produktu, z przynależnością do pewnej marki, a tak naprawdę historii tej marki, ale również bezwzględnie z elementem ekonomicznym, jakim jest cena. Niejedno badanie, ja jestem z wykształcenia psychologiem klinicznym, nie jestem znawcą pozycjonowania produktu ani jego wyceniania, natomiast niejedno badanie psychologiczne potwierdza, że im coś jest droższe, paradoksalnie, tym bardziej chcemy to mieć i jest tam element bardzo silny przynależności do pewnej grupy społecznej, która może sobie na ten element pozwolić, a jednocześnie wykluczanie tej grupy społecznej, która sobie nie może na ten element pozwolić, przez co dodawanie sobie w jakiś sposób wartości. Niekoniecznie wartości moralnej, niekoniecznie wartości estetycznej, ale wartości przyciąganej przez właśnie taki jak szkło praktycznie powiększające, jak magnes, przyciągane do grupy osób, które jest wyjątkowa, która jest ekskluzywna przez to, że może sobie pozwolić na jakiś element czy na jakiś produkt. Bardzo, bardzo interesujące badanie właśnie a propos luksusu wykonano w Stanach Zjednoczonych, kiedy obniżono z początku cenę produktu, który był na wystawie. Wydaje mi się, że to była popielniczka z... nie jest to chlubny jakiś produkt, wykonana ze skorupy żółwia, notabene, która była wystawiona w jakiejś witrynie w nadmorskim kurorcie. Najpierw obniżono cenę tego produktu, ponieważ nie sprzedawał się zbyt dobrze i osoby, które turyści czy osoby, które przechodziły obok sklepu, nie zwróciły uwagi. Natomiast potem przez pomyłkę, jest to anegdota, więc nie wiem, czy to jest prawda, ale pokazuje pewien mechanizm, który zaobserwujemy. Przez pomyłkę podwyższono cenę tego samego produktu i sprzedał się on dość szybko. I rzeczywiście istnieje bardzo silny mechanizm w branży luksusowej. Max Mara nie obniża cen nigdy. W Black Friday nie ma żadnych promocji jako struktura w ogóle marki, ponieważ istnieje bardzo silna korelacja, że wysoka cena oznacza bardzo silną przynależność i mechanizm kupna jest bardziej emocjonalny niż przy cenie niskiej, gdzie jest bardziej racjonalny albo bardziej taki nawet funkcjonalny czy operacyjny. Więc to jest element, który zakupowo, ale również przypuszczam bardzo strategicznie jest elementem wykorzystywanym. Nie mówię tego w sensie negatywnym, jako element manipulacyjny albo jako jakiś element wywierania wpływu. Natomiast jest to komercyjnie, strategicznie element, który marki luksusowe wykorzystują, przez brak innego słowa mówię, wykorzystują albo stosują do tak naprawdę zwiększenia sprzedaży i zwiększenia przynależności pewnej grupy do swoich produktów i do historii marki. Zdecydowanie.
No właśnie, no bo rzeczywiście ta taka elitarność, ekskluzywność, jakiś rodzaj wyłączności, no to jest coś, z czym kojarzymy luksus. Są te słynne torebki, na które trzeba czekać miesiącami lub latami, są sklepy, do których w zasadzie boimy się czy wstydzimy się wejść, bo od razu czujemy się tam no trochę jak kopciuszki. I chciałam, wspomniałaś na samym początku, że rzeczywiście w Amsterdamie postrzegasz trochę inne myślenie o luksusie. Tak. Myślisz, że jest to związane z czymś, co dzisiaj dorobiło się nazwy old money i że na przykład to nasze takie dorabianie się w Polsce, tak? Ta w zasadzie zaorana, można powiedzieć, arystokracja przez różne polityczne perturbacje, przez ustrój komunistyczny, że my tak bardzo wiążemy luksus z pieniędzmi właśnie dlatego, że, no, że u nas nie ma wielu takich rodzinnych majątków, które przechodziły z pokolenia na pokolenie i tamte pieniądze były czymś naturalnym, w związku z tym nie trzeba było o nie jakoś specjalnie zabiegać. Jak to widzisz, między właśnie z takiej perspektywy trochę odleglejszej?
Nie wiem, czy istnieje aż tak silna korelacja między właśnie strukturą społeczną albo dynamiką społeczną, albo nawet klasowością, która w Holandii jakby trzon społeczeństwa to jest tak zwana klasa średnia. Klasa średnia, która może sobie pozwolić na 2 czy 3 razy wyjazdy wakacyjne w ciągu roku, zaczynając od nart, poprzez jakiś wyjazd świąteczny i wakacje prawdziwe. I ta klasa stanowi, myślę, że z 80% społeczeństwa. W tej klasie kulturowo, a myślę, że poza tą klasą również, wywyższanie się ponad nią nie jest mile widziane. Jest postrzegane jako faux pas. Ja osobiście pracowałam bardzo długo w Philipsie w Holandii. Nasz CEO chodził do Żabki z nami i absolutnie można było do niego wejść i przedstawić swój pomysł na wniosek racjonalizatorski. I to było zupełnie, zupełnie normalne. I we Włoszech, i w Polsce, i we Francji również w dużej mierze, chociaż tam historycznie ta klasowość się rozkłada inaczej. Natomiast i we Włoszech, i w Polsce te klasy są dość wyraźnie naznaczone. Znacznie wyraźniej niż są naznaczone w Holandii. I myślę, że to ma przełożenie właśnie na taką przynależność. Nie tyle może historia rodzinna albo jakaś taka ewolucja społeczna, natomiast właśnie taka dość wyraźnie zaznaczona klasowość, gdzie trzonem społeczeństwa wcale nie jest klasa średnia, tylko jest kontakt i polaryzacja, to myślę, że gdzieś ten pieniądz odgrywa znacznie istotniejszą rolę. Nie wykluczam również, ale nie robiłam badań w tym temacie, więc mogę tylko jako dowód anegdotyczny podać, że kontekst religijny katolicki i we Włoszech, i w Polsce, hedonistyczny, taki lubiący nawet materialną część i część, która, część życia, z której naprawdę można szybko skorzystać tu i teraz, versus holenderski, znacznie bardziej protestancki, znacznie bardziej reformatorski, gdzie nie do końca wartość materialna jest wartością nadrzędną, ale taka obywatelskość, społeczność, wspólne działanie są wartością istotną. Myślę, że to gdzieś ma przełożenie, być może nie bardzo dosłowne i być może nie jakoś bezpośrednio skorelowane pozytywnie, ale będzie miało przełożenie na postrzeganie luksusu jako dobra wyższego. Mhm. I postrzeganie luksusu tylko i wyłącznie jako produktu albo jako przynależności. Mhm.
No dobrze, to teraz zajrzyjmy trochę za te kulisy luksusu i chciałabym, żebyś spróbowała z tej swojej perspektywy powiedzieć nam, za co my tak naprawdę płacimy, kiedy porywamy się na te luksusowe zakupy. Co tam jest w środku? Jakie to są marże? Na ile jakość, ta super jakość, kultowa ponoć, jest jeszcze w tych dobrach luksusowych obecna? No i to będzie takie pytanie, które będzie wstępem do kolejnego i myślę, że ważnego w kontekście chociażby no, odpowiedzialnej mody, czyli na ile ten luksus w ogóle się zmienia, też jeśli chodzi o patrzenie i rozumienie samych marek, na ile on może być zrównoważony, ale najpierw pogadajmy o tym, co dzisiaj jest składową tej luksusowej ceny i w zasadzie po czym my dzisiaj poznamy, że mamy do czynienia z dobrem luksusowym, z produktem luksusowym. Mhm.
Przede wszystkim historia, ale nie tylko. Od razu powiem, że nie jest to jedyny element, jedyna składowa dobra luksusowego czy produktu luksusowego i jego ceny i mechanizmu, który nakręca taką świadomą przynależność, ale dużą, znaczącą rolę odgrywa historia, która stoi za produktem. Historia marki, wybór słów, jakim określa się markę, wybór estetyki całej prezentacji, od logo pod absolutnie każdą kropkę nad i, co są bardzo przemyślane i bardzo strategiczne wybory. To powoduje wpływ, wywiera wpływ, często nieformalny, często niezauważalny, ale powoduje bardzo silną potrzebę posiadania tego akurat produktu, a nie innego, ponieważ kupujemy tak naprawdę w większości historię. Nawet zbudowaną ze słów, które wydają nam się przypadkowo dobrane, te słowa są bardzo przemyślane, cała estetyka jest bardzo, bardzo przemyślana i działa bardzo silnie na naszą podświadomość, przez to wybieramy ten produkt. Oprócz tego, że rzeczywiście chcemy przynależeć i myślę, że jako człowiek jesteśmy jednostką stadną i chcemy przynależeć do pewnej grupy społecznej, którą definiuje dany produkt. Ale nie tylko. I od razu mówię, że nie jest to jedynie historia i nic poza tą historią. My spędzamy bardzo dużo czasu na definicji produktu, spędzamy bardzo dużo czasu na jego atrybutach, na jego innowacyjności, na formie, która jest estetycznie bardzo, bardzo spójna. Ta spójność jest istotna. Ona jest nie do końca widoczna w produkcie odizolowanym, natomiast poprzez porównanie jest widoczna dość szybko. Czy to jest piękna sukienka Chanel, czy to jest torebka, czy to są okulary, one odizolowane są estetycznie spójne i piękne, ale tą spójność bardzo, bardzo dobrze widać przez kontrast z produktem, który jest podróbką, próbą, namiastką, albo nawet produktem, który nie ma z luksusem nic wspólnego. Spędzamy bardzo dużo czasu właśnie na product design, na product engineering, na zaplanowaniu produktu i jego atrybutów, to istotne, tak żeby odpowiadały i kulturowo, i wizerunkowo, i estetycznie, i komercyjnie oczywiście w danym rynku. To jest bardzo duża część związana z luxury retail. Spędza się nad tym znaczną część czasu, ponieważ to pozwala wyprodukować produkt, który jakby odpowiada standardom albo nawet przewyższa standardy i pasuje do historii marki. Poza tym materiały, które są używane do produkcji, w moim przypadku okularów, są to materiały absolutnie najwyższej klasy. Cały ten łańcuch dostaw jest bardzo silnie i bardzo skrupulatnie monitorowany. Po to, żeby wyprodukować coś, co naprawdę jest i materiałowo, i estetycznie, i z punktu widzenia historii marketingowej bardzo spójne, ale również estetycznie piękne.
Mm-hmm. No i wiesz, jak mówisz o tym łańcuchu dostaw, ja jakby jeśli chodzi o innowacje w branży luksusowej, no to rzeczywiście wydaje mi się, że przy takich cenach to jest taki sektor, czy taki dział produkcji i mody, gdzie my rzeczywiście mamy prawo wymagać tych innowacji i tych rozwiązań, bo jest po prostu na to budżet, ale zastanawia mnie właśnie kwestia przejrzystości, bo z jednej strony rozumiem, że żeby dowieść, dostarczyć klientowi ten wyrób w najlepszej możliwej formie, ta kontrola jakości, ona musi być na turbo wysokim poziomie. Natomiast ciekawą rzeczą jest, że w tym publikowanym co roku indeksie transparentności, Fashion Transparency Index, który w zasadzie jest, jeśli chodzi o Fashion Revolution, takim miernikiem tego, ile firmy, ile marki mówią o sobie, ale też właśnie w kontekście produkcji, czyli takie twarde dane, gdzie my wiemy, gdzie to jest produkowane, skąd są te surowce i możemy wykluczyć w związku z tym z tych łańcuchów dostaw, na przykład udział niewolniczej pracy dzieci, jakichś nadużyć i tak dalej. Więc zadziwiające jest, że wiesz, wiele marek, nawet na przykład włoskich, luksusowych marek, wypada w tej transparentności dużo gorzej niż popularne sieciówki, czyli luksus nie lubi się dzielić tą swoją informacją. No i pytanie, jak ty to widzisz? Czy jest to kwestia tajemnic handlowych, czy jest to kwestia jednak bardziej skomplikowana?
Ja przypomnę, że cena, którą płaci konsument, dawno nie mówię po polsku, czasami jakieś słowo mi jakiegoś zabraknie, za produkt luksusowy, czy to podkład, czy okulary, jest wyższa o jakieś 120% niż cena produkcji tego produktu. Taka już finalna, łącznie z logistyką. Butelka podkładu Clara kosztuje wyprodukowanie około euro 20. Okulary Ray-Ban, produkcja z wszystkim, z logistyką, ze wszystkim kosztuje 12 euro. Płacimy 190. I to jest element, którym luksus nie lubi się dzielić. I to jest na pewno marża, którym po prostu ta historia jest tak silna i tak bardzo powoduje naszą emocjonalną decyzyjność kupna tego produktu, że specjalnie w przypadku produktów luksusowych nikt się tak naprawdę nie zastanawia, jaki jest łańcuch dostaw, czy tak naprawdę to jest sustainable, czy to jest ekologiczne, czy to wyklucza właśnie pracę niewolniczą dzieci, czy to wyklucza użycie surowców, które nie do końca są bezpieczne i tak dalej. W przypadku sieciówek jest to myśl dość naturalna, jest to perspektywa dość naturalna, ponieważ cena wskazuje na istnienie możliwości, że rzeczywiście taka niewolnicza praca dzieci gdzieś miała miejsce w trakcie łańcucha dostaw. Natomiast w przypadku produktu luksusowego ta cena jest tak wysoka, że ona automatycznie wyklucza założenie, że rzeczywiście coś mogło się wydarzyć mniej transparentnego w całym łańcuchu dostaw. Zakłada, że jeżeli cena jest tak wysoka, to ten produkt jest tak naprawdę perfekcyjny i mało tego, warty tego, co płacimy. I to bardzo istotny element tej właśnie transparentności. Takie naprawdę trochę społeczne i konsumenckie przyzwolenie na to, żeby nie do końca sprawdzać transparentność tego łańcucha i przyzwolenie markom luksusowym, bo Kasia, nie oszukujmy się, w biznesie, jak to w każdym biznesie, czy to jest biznes twój, czy to jest biznes wielkiej marki luksusowej, chodzi tak naprawdę o zarobienie pieniędzy. I to jest być może przykre albo jakieś dekadenckie, ale bardzo realne postrzeganie świata w każdym biznesie o takiej charakterystyce konsumenckiej, ale przypuszczam, że poza również, chodzi tak naprawdę o zarobienie jak największej ilości pieniędzy.
Wiesz, pamiętam, jak zaczynałam zgłębiać temat zrównoważenia i też szukałam dla moich studentów, ale też dla siebie, takich ciekawych źródeł wiedzy. No i między innymi trafiłam na kurs taki internetowy, który mówił o zrównoważeniu połączonym z luksusem. I powstał w takiej współpracy Instytutu Londyńskiego, Instytutu do Spraw Zrównoważenia i koncernu Kering. I było tam bardzo dużo materiałów, zarówno przez osoby wykładające i uczące zrównoważenia właśnie od tej strony teoretycznej, takiej akademickiej, ale były też właśnie głosy tych topowych właściwie właściwie menadżerów i menadżerek z Keringa, czyli z, no właśnie z takiego gigantycznego koncernu zrzeszającego wiele luksusowych marek. No i tam już wtedy, te kilka lat temu, bardzo mocno wybrzmiało i zastanawiam się, na ile na potrzeby kursu, a na ile na potrzeby, na ile to jest, wiesz, rzeczywiste i jak ty to widzisz, tam ta definicja luksusu na nowe czasy, na ten nasz kontekst, wiesz, klimatyczny, brzmiała tak, że nie ma dzisiaj luksusu bez zrównoważenia, że produkt, który nie jest produktem zrównoważonym, nie może być dziś takim nowoczesnym luksusem. No i trochę masz, znaczy na pewno masz rację, że my, jeśli widzimy taką wysoką cenę, to mamy takie oczekiwanie, a może wrażenie tylko, że tam się zgadza wszystko, ale pytanie, na ile marki luksusowe w ogóle zdają sobie sprawę i biorą odpowiedzialność za to, żeby też zmieniać i przekształcać te swoje procesy produkcyjne, procesy projektowe, bo to przecież wszystko nie chodzi tylko o to, z jakich materiałów to zrobimy i gdzie, tylko też jak wymyślimy ten produkt, bo nam się bardzo często wydaje, że to jest dla mnie jedna z definicji takiego zrównoważonego produktu modowego i nie tylko, to jest trwałość, pewna staranność wykonania i długowieczność i też jakieś opieranie się takim szybkim, tanim, przemijającym trendom. No i luksus ma to w takim DNA, czyli on przez to, że używa dobrych materiałów, że jest kultowy, no ta przysłowiowa już torebka Chanel, ona na pewno nie wyląduje po sezonie na śmietniku, tylko będzie często takim wielopokoleniowym skarbem. Myślę, w niejednej rodzinie będzie miała drugie życie, jeśli nie w rodzinie, no to potem gdzieś w drugim obiegu. Ale jak to jest z tym zrównoważeniem? Czy rzeczywiście luksus jest od tego wolny, bo wydaje mu się, że wszystko załatwia jakość? Jak to wygląda u ciebie?
Myślę, że nie w perspektywie bardzo kategorycznej. Nie powiedziałabym, że jest zupełnie wolny, ponieważ rzeczywiście dość dużo inwestujemy nadal właśnie, jeśli mówisz o ponadczasowość, o elegancję, o nieprzemijalność i prostotę formy, to tak, zdecydowanie tak. To są elementy, nad którymi pracuje się praktycznie przy każdej kolekcji, ale paradoksalnie przy każdej kolekcji, co oznacza, że te kolekcje są bardzo często powtarzane i tak naprawdę nastawione na sprzedaż. To jest element, którym mówiłaś o oczekiwaniu albo wyobrażeniu. Wydaje mi się, że to jest aksjomat, że jeżeli inwestujemy w dobro luksusowe, to mamy wrażenie, że ono jest spójne i perfekcyjne pod każdym względem. Jeżeli kupuję sweter w Zarze, to może mi przejść, nie kupuję, ale jeżeli bym miała kupować sweter w Zarze, to może mi przejść przez myśl, jest tu trochę poliestru, nie wiadomo jak było farbowane, oglądam twoje filmy o chemii w ubraniach. Jeżeli taki sam sweter kupuję w Max Marze, to ta myśl mnie nie dotyczy. I to z punktu widzenia konsumenckiego, co oznacza, że absolutnie inwestujemy w łańcuch produkcji, w jego efektowność, w jego efektywność, w jego czystość, w jego zrównoważenie, ale nie będzie to element bardzo istotny w cenie, co oznacza, że ta inwestycja będzie relatywnie konserwatywna. Owszem, będzie. Po to również, żeby przedstawić raport transparentności, po to, o których mówisz, po to również, żeby przedstawić raport corporate responsibility, zdecydowanie. Natomiast nie będzie to główna składowa, którą będzie można potem odzwierciedlić w cenie. Ponieważ założenie, że rzeczywiście produkt luksusowy jest produktem czystym i moralnie odpowiedzialnym i etycznie i estetycznie spójnym, jest tak silne, że jakby nie zakłada, że musimy inwestować tą część olbrzymich pieniędzy. W porównaniu na przykład marka wykonująca torby ze skóry ananasa, ich składową, główną ceny jest zrównoważenie i etyczna odpowiedzialność. Prawda? Jakby płacimy za to z wyboru. Nie kupujemy ze skóry zwierzęcej, kupujemy ze skóry roślinnej, wiedząc, że ten łańcuch dostaw jest krótszy, jest bardziej taktyczny i obserwowalnie czysty, powiedzmy, albo zrównoważony, jak myślę, że w Polsce się mówi częściej, zrównoważony i za to jesteśmy w stanie zapłacić cenę ze świadomego wyboru. W przypadku udania się do sklepu po torbę Celine, większość konsumencka, nie generalizuję, ponieważ przypuszczam, że oczywiście zakłada i nie zakłada błędnie, ale zakłada, że ten produkt jest wyprodukowany w kontekście zrównoważenia, etyczności, piękna i estetycznej trwałości, ponadczasowości i oczywiście przynależności do pewnej grupy. I wydaje mi się, że to będzie bardzo istotny element, zwracający uwagę na to, jakiego wyboru dokonujemy.
Mm-hmm. Masz rację, faktycznie łatwiej jest nam, tak jak pewnie tutaj też działają te wszystkie prawdy psychologiczne, tak jak wydaje nam się, że osoby ładne, atrakcyjne są osoby
lepszymi liderami.
Są od razu lepsze.
Tak. Osoby, jeszcze co ciekawe, osoby ładne, w tym kontekście osoby ładne jako, postrzegane jako osoby symetryczne. To jest definicja piękna, która jest jakby, ja brałam udział w takim leadership assessment, takim powiedzmy wyborze osób, które miały potencjał na przywódcę i rzeczywiście osoby, które mówiły bardzo dużo, osoby, które mówiły głośniej z natury i osoby, które były fizycznie symetryczne, zostały zaklasyfikowane jako lepszy lider, mimo że kontekst i treść tego, o czym mówiły, była mierna.
No właśnie, my mamy bardzo zniekształcone te
silny,
te
tak, silną taką poznawczy bias, dysonans.
No i nas to pewnie dotyka i to może być czymś, co w nas uderza w kontekście zakupów. No więc mamy już trochę rozjaśnione w kontekście tego zrównoważenia. Myślę, że dużo mogą zmienić po prostu regulacje unijne wtedy, kiedy na przykład wprowadzimy cyfrowy paszport produktów i wejdą takie dyrektywy, które po prostu będzie trzeba dowieść, zrealizować i wtedy marki będą, oczywiście tym luksusowym będzie łatwiej, bo one nie będą musiały się liczyć właśnie z każdym groszem, ale chciałabym jeszcze taki mit rozwiać, bo nam się bardzo często właśnie ta przynależność, ona jest stosunkowo najłatwiej ją zdobyć, kupując od marek luksusowych z tym wymarzonym logotypem rzeczy najtańsze, tak? Kiedyś pokazywałaś u siebie albo nawet, chyba odpowiadałaś na taką moją relację udostępnioną na temat produktów dla dzieci, chyba perfum dla dzieci od znanych marek luksusowych i chciałabym, żebyś też powiedziała o tej takiej przebitce i o tej marży, no bo tak to przecież jest, że dużo bardziej dostępna jest dla nas ta szminka z tym logotypem Chanel niż jakiekolwiek ubranie. Za chwilę też porozmawiamy o drugim obiegu, więc to trochę zmienia warunki gry, ale jeśli chcemy sobie kupić coś, mieć to doświadczenie konsumenckie polegające na tym, że wybieramy coś dla siebie i szukamy tego luksusowego produktu, no to oczywiście dużo też lepiej, dużo bardziej taką pierwszą myślą i pierwszym stykiem w ogóle z stycznością z produktami luksusowymi jest właśnie obcowanie z kosmetykami albo z dodatkami, więc jak to jest? Jak bardzo
Bezwzględnie. I znów tutaj nie uważam, że jest to manipulacja czymkolwiek. Jest to po prostu absolutnie normalna dynamika rynku. Nie musimy nawet mówić o szminkach, możemy powiedzieć o okularach, które są znacznie tańsze niż torebka. Ktoś może sobie zdecydowanie kupić okulary Dior ze szkłami, które korygują i nawet postrzega to często jako akcesorium albo jako wyrób medyczny, niż torbę Dior, która kosztuje 10-krotnie więcej. Ale nie jest to jakby rozszerzenie tego asortymentu, nie jest elementem manipulacji ceną, ani manipulacji przynależnością, jest po prostu zwiększeniem tej grupy, która może sobie pozwolić na dany produkt, a przez to zwiększeniem sprzedaży. Nie oszukujmy się naprawdę i myślę, że tutaj nie jest to żadnym paradoksem. Każdy biznes, który jest oparty na sprzedaży, który również jest oparty na emocjonalności konsumenckiej, jest skierowany tylko i wyłącznie na zysk. To nie są biznesy filantropijne, to nie są biznesy, w których tak naprawdę, i dlatego może ten łańcuch dostaw, ta zrównoważoność jest kluczowym elementem, za który klient jest w stanie zapłacić cenę premium, ponieważ klient jest w stanie zapłacić tę cenę premium tak naprawdę bez konieczności dodawania elementów bardzo silnie innowacyjnych i inwestowanie w nie, przez to, że jest to dobro luksusowe.
Mhm. Okej. Czyli mamy to i wiemy, że te wszystkie szminki, pudry, branża kosmetyczna, ale też dodatki, to jest ten, no nawet nie wiem czy ukłon, no, ale to jest ta,
rozszerzenie, ta rozszerzenie grupy, rozszerzenie zdecydowanie tak. grupy. Teraz jest o, już myślę, że kilka lat, jest obecny trend na przykład produkowania rzeczy dla zwierząt, przez marki, które nigdy do tej pory nie produkowały elementów dla zwierząt. To jest strefa bardzo emocjonalna zakupu. Z punktu widzenia takiego bardzo stricte konsumenckiego, produkty dla zwierząt, produkty dla małych dzieci i produkty związane ze ślubem można sprzedać znacznie drożej. Znacznie drożej proporcjonalnie, ponieważ są to zakupy bardzo czysto emocjonalne. Są to zakupy, które jakby uwarunkowane logicznie, myślę, że nie sprzedałyby się doskonale, ponieważ nie sądzę, żeby pies potrzebował lody z Harrodsa albo żeby pies potrzebował sweter czy cokolwiek innego. Jakby natura wyklucza i taki naturalny kontekst wyklucza i nawet czyni absurdalnym tego typu zakup, natomiast kupujemy bardzo silnie emocjonalnie i jakby swoją własną emocjonalność w stosunku do zwierzęcia czy do dziecka dość szybko przekuwamy w produkt i dość szybko przekuwamy w akceptację ceny, która za tym produktem stoi. Mam psa i kupiłam już dawno temu jabłko suszone, które było opakowane, bo to dosłownie kawałek suszonego jabłka, myślę, że 4 plastry, które było opakowane w czarny, matowy papier, miało złote litery, prawie naklejone na, czy jakby wykaligrafowane na tym papierze, mówiące Farmer's Best, pod tym zestaw witamin, które to jabłko psu oferuje i oczywiście cenę 6 euro, za które zapłaciłam i przyniosłam ten produkt do domu. Pies nie je jabłka, mój pies przynajmniej jabłka w naturze, prawda? Pies logicznie i myśląc naprawdę bardzo racjonalnie, jest to zakup kompletnie nietrafiony i nieuwarunkowany potrzebą, jest to zakup bardzo silnie emocjonalny. I na tym bazują również marki luksusowe. Na historii, na opakowaniu, na estetyczności, na spójności produktu, na bardzo, bardzo wysokim i szlachetnym designie, na ponadczasowości. Ale tak naprawdę, gdyby ktoś pytał, czy jest ci to potrzebne, odpowiedź w większości przypadków brzmi nie. A mimo wszystko kupuje. I więc ten dysonans i to wykorzystanie takiej, tej powiedzmy przestrzeni między pierwszą emocjonalną decyzją a powrotem do myśli racjonalnej i zadaniem sobie pytania, czy ja tego naprawdę potrzebuję i co tak naprawdę powoduje, że kupuję, to jest ta przestrzeń, która jest przez marki luksusowe doskonale, strategicznie i bardzo sprytnie i sprawnie wykorzystywana.
To wiesz, bardzo jest ciekawe, jak zmienia się konsumpcja dóbr luksusowych w kontekście inflacji. No i okazało się, że mamy w zasadzie takie dwie ścieżki wydatków, czyli z jednej strony tłumaczymy, znaczy dalej chcemy kupować, to jest w ogóle niezmienne.
Będzie, konsumpcjonizm będzie, tak, on będzie z nami, myślę, już przez bardzo długi czas.
Tak, więc inflacja nie jest nas w stanie zatrzymać w tym pragnieniu zakupów, ale zmienia model szukania. No i jedni bardzo mocno stają się jeszcze czulsi na przeceny, na obniżki, na okazje. Ty tutaj mówiłaś, że te marki luksusowe, one akurat pewnie tak jak ich klienci za tymi przecenami nie gonią, więc mamy z jednej strony tych ludzi, którym trochę przestał się budżet domowy spinać i oni zamiast sobie wytłumaczyć, czy próbować mówić, dobra, no to po prostu będę kupować mniej, to oni chcą dalej kupować, konsumować podobnie, tylko po prostu przesiadają się na tańsze marki kosztem, no nie wiem, jakości składów i tak dalej, ale szukają, rzeczywiście szukają okazji, szukają przecen, polują na te okazje i to kolejne czarne piątki, tygodnie, miesiące nam tylko pokazują, że tutaj nie ma żadnych hamulców, ale z drugiej strony, jak to zwykle bywa, w czasach kryzysów bogaci stają się jeszcze bardziej bogaci, więc jednocześnie widzimy, że dobra luksusowe i te marki luksusowe no właściwie rozkwitają, więc mamy pewnie nowych bogaczy na pokładzie albo osoby, które właśnie zwłaszcza w tych czasach czują, że chcą jeszcze bardziej podkreślić. Mówiłaś, że w Holandii to epatowanie pieniędzmi nie jest mile widziane. No wydaje mi się, że czym bardziej na wschód, tym mocniej jesteśmy w stanie eksponować to, że nas na coś stać. No i w zasadzie zasadzie tu mi się pojawia, wiesz, takie pytanie o, już chciałabym do twojej szafy trochę zmierzać, bo myślę, że jesteś taką konsumentką dóbr luksusowych, lubisz te rzeczy, pokazujesz je, ale masz jakieś swoje patenty na luksus i mam nadzieję, że się też nimi podzielisz, tak żebyśmy też spróbowali zobaczyć, czy jest to jakaś opcja, z której możemy skorzystać, nawet jeśli nie czujemy się tą grupą najbardziej uprzywilejowaną.
Tak. Ja też przyznam szczerze, że bardzo lubię dobra luksusowe. Definiowane nie tyle jako dobra drogie. To nie jest dla mnie jakby wyznacznik tego, że coś jest luksusem, ale ważna jest dla mnie estetyka, ważna jest dla mnie forma, ważna jest dla mnie jakość, taka odbierana przez wszystkie zmysły i przez nos, i przez dotyk, i przez słuch. Bardzo ważna jest dla mnie intuicyjność danego produktu, jakaś historia, która za nim stoi. To postrzegam jako luksus. Nie postrzegam luksusu w kategorii, jeśli coś jest drogie, to muszę to natychmiast mieć. Natomiast jeśli coś jest piękne, estetycznie spójne, ciche w swoim niekwestionowanym pięknie estetycznej spójności, nie wyróżniające się, ale jednocześnie wyróżniające się i mające w sobie taką kontrastowość, to uwielbiam to nawet z punktu widzenia i designu, i formy, i tego, co ten produkt przedstawia. I mam rzeczywiście tak skomponowaną szafę. Kupuję z drugiej ręki. Większość. Kiedyś miałam mnóstwo i z polskich marek, i z Zary, i z H&M, mnóstwo, ale odkryłam, że jest jakaś kompulsywność w takim całym procesie zakupowym, że coś kompensuje, gdzieś otwiera się jakieś okienko i kompensuje rzeczywiście z punktu widzenia czysto behawioralnego i czysto psychologicznego, gdzieś kompensuje jakąś potrzebę. Odkryłam tę potrzebę i zmieniłam tak naprawdę całą szafę na bardzo stonowaną, bardzo spójną, bardzo spokojną szafę z bardzo konkretnymi wyborami. Ja lubię ubrania, lubię modę. Uważam, że ubranie ma znaczącą wartość, ale i znaczący wpływ na postrzeganie siebie i postrzeganie własnej wartości. Przypuszczam, że tam jest spora korelacja do w ogóle ciekawego badania. I lubię ubrania. Lubię taką formę estetyczną, lubię kolor, lubię fason, lubię formę, lubię jakość, lubię styl. Zawsze lubiłam i myślę, że jest to element, który po prostu jest częścią mnie. I dokonuję tych wyborów znacznie bardziej spójnie przez to, że kupuję z drugiej ręki. Przez to, że wykluczam ten element takiego polowania, przez to, że wykluczam ten element bardzo silnej przynależności gdzieś podświadomy, przez to, że wykluczam element takiej właśnie kompulsywnej decyzyjności i kupuję tylko i wyłącznie z drugiej ręki rzeczy, myślę, że piękne, rzeczy, które są mną, bo to też bardzo istotne, i rzeczy, które są w mojej szafie naprawdę bardzo długi czas i które pasują, wybrałam sobie 5 takich słów, które określają mnie, mój styl i moją, przypuszczam, osobowość w jakimś dużym stopniu. I te rzeczy, które kupuję, nie kupuję mechanicznie, tylko kupuję tak, aby dla mnie słowo jest bardzo ważne, to jest jakby taki pędzel rzeczywistości, obmalowania rzeczywistości, i kupuję te rzeczy tak, żeby odpowiadały tym słowom. Kategoryzuję, ale nie bardzo systematycznie i nie w jakichś dokumentach, natomiast intuicyjnie wierzę, że wybór tych słów był doskonałym mechanizmem wyboru ubrań i tak naprawdę wpływu na to, co robię dalej.
Mhm. W ogóle bardzo jest mi bliska taka twoja troska i precyzja, jeśli chodzi o świat słów i nazywania rzeczy. Bardzo często też zachęcasz swoje obserwatorki na Instagramie, żeby na przykład opisały się jednym słowem, albo zachęcasz też do refleksji nad wiekiem, nad przemijaniem, nad stylem. Myślę, że my mamy, nawet te osoby, które mówią o sobie, że lubią modę, że lubią się ubierać, bardzo często ta aktywność, przez którą się manifestuje ta miłość do mody, to jest aktywność zakupowa, zamiast aktywność związana z jakąś refleksją i z takim wydobywaniem z szafy, jakby używaniem tej szafy w taki sposób pełny i w zasadzie doskonały, tak, żeby wycisnąć z tego, co mamy, te 100%, a te rzeczy, które się będą pojawiały, żeby one też wznosiły ten cały konstrukt naszej garderoby na wyższy poziom. Więc ja bym Cię chciała zachęcić do tego, żebyś nam więcej powiedziała o tej strategii. Może nawet zechcesz się podzielić tymi słowami, bo wydaje mi się, że to jest sensowne i ty masz to bardzo mocno przemyślane, jak tą garderobę budować w taki sposób, żeby ona i była spójna z nami, każdy wiadomo będzie miał swój wariant, ale ta refleksja, mam wrażenie, że ona jest ciągle czymś, czego nam brakuje, a to jest chyba jedyny sposób na to, żebyśmy tą ilość zamieniali na jakość, bo chyba w luksusie nie chodzi o zasypanie się górą rzeczy, nie? Tylko o taki rodzaj wybredności. Dla mnie
tak,
też
wyboru.
O tym jest luksus, że nawet jakbym to rozszerzała i szukałabym jakiejś własnej definicji, to luksusem może być wieczór offline, luksusem może być czas z przyjaciółmi zamiast kolejnego zlecenia, ale luksusem jest ta chwila namysłu, kiedy ja mówię: dobrze, to czego ja chcę i co ja sobie mogę, na co sobie mogę pozwolić, co jest aktualnie dostępne. No i gdybyśmy mieli to trochę, miały to przełożyć na te nasze garderobiane wybory, no to jak zacząć? No bo jeśli kogoś teraz zainspirowałaś, a myślę, że może być takich osób całkiem dużo, no to jakie tutaj ćwiczenia sobie zrobić, żeby najpierw to ustalić, a potem, to jest myślę, że druga myśl, jak to strategicznie zaplanować, żeby w tym drugim obiegu te zakupy w ogóle się udawały, bo to jest jeszcze pewnie też duży temat.
Kluczowe, i myślę, że to nie tylko w zakupach, ale w całej dynamice życia, jest nazwanie i określenie siebie. I nawet nierzadko konfrontacja z samym sobą, ale tak naprawdę kluczowe jest określenie siebie i zaakceptowanie tej definicji. Dużo osób pisze: jestem niezaradna i smuci się tym. Ja myślę, że niezaradność bywa często zbawienna. Ja lubię ryzyko, lubię zmianę, nie lubię, jak dzieje się cały czas to samo, nie lubię rutyny, lubię próbować, lubię eksperymentować, lubię... Nie lubię kontrolować specjalnie, natomiast być może wygląda to inaczej w mojej szafie, ale lubię estetyczny ład i estetyczną spójność. Ale ważne jest naprawdę zaczęcie od tego, co jest dla mnie ważne i kim jestem. I to można potem bardzo szeroko wykorzystać i w budowie szafy, i w budowie kariery, i w budowie związku. Bez tego i bez takiej naprawdę autorefleksji bardzo trudno jest zbudować cokolwiek, w jakąkolwiek stronę, ponieważ jeśli zbuduje się daleko od siebie, to niestety rezultat już potem jest dość ciężko nagiąć i dość często dopasować do siebie, co kreuje naturalną frustrację. Ja jestem w dogodnej pozycji osoby, która zna siebie i dodam jeszcze lubi siebie i akceptuje. Akceptuje i wzloty i upadki, uważa, że upadki definiują wzloty zdecydowanie i pozwalą tak naprawdę nasycić te wzloty. I wybrałam sobie kilka takich słów, ponieważ słowo jest dla mnie elementem bardzo istotnym. To niekoniecznie musi być słowo. To może być rysunek, to może być piosenka, to jeżeli ktoś jest bardzo silnie na przykład uwarunkowany muzycznie albo uwarunkowany artystycznie, dla mnie słowo jest takim nośnikiem emocji i werbalnym pędzlem w bardzo wielu kontekstach, więc ja wybrałam akurat słowa. Można wybrać jedno, można wybrać pięć. Z reguły psychologicznie określamy tak, że te numery, które są nieparzyste, zostają w głowie częściej, dlatego można wybrać 3 albo 5, a nie 2 albo 4. Z takiego punktu widzenia lekko, powiedzmy, wywierania wpływu. I ja wybrałam sobie słowo effortless, czyli takie naprawdę bez wysiłku, i to dla mnie jest rzeczywiście ważne słowo. Wybrałam sobie słowo minimalistycznie w kolorze i w wzorze. To dla mnie bardzo ważne. Nie kupuję, rzeczywiście, kiedy oddalę się od tego słowa i kupię coś na przykład w kwiaty, nie robię tego, ale załóżmy, że mam jakiś moment, w którym rzeczywiście daje się ponieść emocje, kupuję coś, kwiaty, to natychmiast to albo daję, albo sprzedaję dalej. Bo to nie pasuje, po prostu na dłuższą metę, długoterminowo nie pasuje do mnie jako osoby. Nie mówię, że nie pasuje do mnie, do mojej szafy. być może pasuje. Do mnie nie pasuje w wspólnocie z moimi słownymi emocjami. I to są słowa moje dwa, dam po prostu jako przykład. Można sobie wybrać słowo wiosna, można sobie wybrać słowo Ferrari, można sobie wybrać jakiekolwiek słowo, które pasuje. Do mnie będą pasowały słowa o takim nasyceniu intuicyjnym, ponieważ ja mam taką jakby preferencję swoją psychologiczną. Natomiast można wybrać słowa zupełnie niezwiązane z modą. Można zupełnie wybrać słowa niezwiązane ze sobą albo z jakimś swoim wzorem czy schematem myśli. One muszą po prostu bardzo dobrze określać nas. I często te słowa określają nas tak, że jeżeli spytałabym partnera albo bliską mi osobę, czy to słowo określa mnie, odpowiedź byłaby tak. To wtedy wiem na 100%, że i moja refleksja nad samą sobą i postrzeganie świata są spójne i wtedy to słowo jest rzeczywiście doskonałym słowem i doskonałą podstawą do tworzenia szafy, relacji, kariery, związku, czegokolwiek, co musimy stworzyć. Jeśli ktoś na przykład się boi, można używać słowa strach. To nie są słowa wyłącznie pozytywne, albo to nie są słowa takim bardzo pozytywnym, albo bardzo kreatywnym charakterze emocjonalnym. To mogą być słowa, które naprawdę doskonale określają mnie. I wtedy działa i tak rzeczywiście wykreowałam szafę. Pasuje wszystko do wszystkiego, poza tym noszę wielokrotnie tę samą rzecz. I wiem, też myślę, nie oszukujmy się, jesteśmy prawie przed 50 i rzeczywiście wiek również definiuje szafę. Również definiuje szafę. A i akceptacja wieku definiuje szafę, i świadomość wieku definiuje szafę bezwzględnie, ale chcąc, nie chcąc, nawet myśląc bardzo racjonalnie, praktycznie, wiek również definiuje szafę i pozwala dokonać wyborów.
No i jak to jest u ciebie? Jak sobie poradzić, jak pogodzić dzisiejszą pędzącą definicję, zmieniającą się też ciągle definicję urody, tą presję, żeby być wiecznie młodą, wiecznie piękną, bardzo szczupłą i tak dalej. Gdzie można sobie znaleźć miejsce i umościć się, wiesz, w modzie i w tym używaniu ubrań, żeby być gdzieś zawieszoną między z jednej strony tą potrzebą spójności i jakąś taką autorefleksją, a z drugiej strony no, nie wpadać w takie ramy, w które nas, wiesz, nie wypaść też tak naprawdę z tej radości używania ubrań, no bo mamy takie w zasadzie dwie ścieżki, albo takie poczucie, że stajemy się w pewnym momencie niewidoczne i że gdy już nie musimy, nie wiem, zabiegać o tą atrakcyjność, albo gdy czujemy, że to już jest trochę mniej, znaczy trochę trudniejsze, albo po prostu mamy już ten etap za sobą, to bardzo wiele kobiet po prostu oddaje tą strefę zupełnie. Więc jakie ty masz przemyślenia wokół tej zmiany w szafie, która się u ciebie
wiąże? Również z wiekiem. Ona jest bardzo dojrzała i ja definiuję dojrzałość jako akceptację. Ale akceptację nie jako poddanie się albo odpuszczenie, tylko jako akceptację danego kontekstu i tworzenie siebie w danym kontekście, tak, w formie procesu. I akceptację nie jako naiwną wiarę, że tak już musi być, ale taką bardzo świadomą akceptację i siebie, i kontekstu dookoła, i tak naprawdę przede wszystkim własnej wartości. I ta wartość naruszona przez nadmierne social media, przez, nie wiem, nawet męską część społeczeństwa w stosunku do kobiet, to uderzanie w taką wartość podstawową albo nawet instrumentalną, która tworzy człowieka, jest powodem tego, że rzucamy się w jakieś kompulsywne, w większości jest powodem tego, staram się nie generalizować, ponieważ nie uważam, że to jest mechanizm, który działa na wszystkich, ale w większości jest taką pobudką do działania, do kompulsywnych rzucań się w cokolwiek, co jest uzależniające, typu zakupy, typu dbanie o siebie, jeśli chodzi o sferę piękna, w sposób, powiedzmy, tak, kompulsywny. Może to jest najlepsze słowo, nie chcę tutaj definiować czyichś wyborów. Uwierzmy w swoją wartość i zaakceptujmy swoją wartość taką, jaka ona jest. To dla mnie kluczowa rzecz, bo z tej wartości jest siła. Nie uważam, że budowanie swojej własnej siły na obnażaniu słabości innych jest elementem, który we mnie istnieje. Ja wierzę w swoją siłę, ale wierzę również w siłę innych i przez to wydaje mi się, moja siła staje się odrobinę bardziej może mocna, może akceptowalna, może taka, która w jakimś stopniu inspiruje.
No to jest bardzo inspirujące, jak ty gdzieś próbujesz kobiety wspierać i tak trochę dodawać im mocy w tych naszych potyczkach. Głównie z samymi sobą, tak mam wrażenie, że tak, nawet bardziej czasem tak, ze sobą się boksujemy niż ze światem i te nasze przekonania, one potrafią być największym wrogiem, w szafie też. No właśnie, ale jeszcze wracając do tych zakupów w drugim obiegu, bo myślę, że to może wiele osób interesować, jak kupować w drugim obiegu dobra luksusowe, żeby to się mogło udać, co sprawdzać, podziel się takimi sposobami, które działają, zwłaszcza, że drugi obieg ma według mnie tą, w niektórych przynajmniej platformach, tą wadę, że niemożliwe są zwroty, więc ja się wielokrotnie hamuję przed jakimś zakupem, właśnie przez to, że nie mam do końca pewności. No i niestety zdarzyły mi się takie rzeczy, które za chwilę wystawiam i sprzedaję ponownie, bo jednak ten sweter, który miał nie drapać, jednak gryzie i tak dalej. Więc co u ciebie działa? Jak to robisz?
Co działa u mnie? Działa przede wszystkim bardzo świadomy wybór marek. Nie kupuję, jeśli potrzebuję czarny sweter z golfem, to wiem dokładnie, w jakich markach szukać. I wtedy wiem na 100%, że przełożenie na jakość jest bardzo wysokie i bardzo, bardzo możliwe, że rzeczywiście ta rzecz u mnie zostanie. Myślę, że w ostatnich latach kupiłam może z 300 transakcji i zakupowych, i sprzedażowych. Nie zdarzyło mi się ani jeden raz, żebym coś odesłała, ani jeden raz mi się również nie zdarzyło, żeby coś było nieautentyczne albo inne niż opisane. Nasz Vinted w Holandii jest połączony z Francją, z Włochami, z Luksemburgiem i z Hiszpanią, więc rzeczywiście ta platforma i zasięg jest olbrzymi, właśnie nawet we Włoszech, które jest jakby mekką dóbr luksusowych. Kupuję również na Vestiaire Collective. Vestiaire Collective ma element, który pozwala na weryfikację profesjonalną oryginalności danej rzeczy. Kupiłam torebkę Chanel czy torebkę Yves Saint Laurent. Kosztuje 15 euro weryfikacja. Polecam taką weryfikację. I tam rzeczywiście jest bardzo taki globalny zasięg tej całej platformy, więc rzeczy jest automatycznie więcej, ale selekcja jest również silniejsza na wstępie. Można również wybrać sobie tam taką opcję bardzo ekologiczną i pokazuje tylko rzeczy, które są blisko mnie, tak żeby transport był nie stawał się przeszkodą albo nie stawał się elementem, który stanowi jakby większą składową ceny. Więc robię rzeczywiście czasami przy takich już bardzo wysokich dobrach luksusowych, rzeczywiście proszę o weryfikację i wtedy weryfikuje to ekspert zajmujący się na przykład oryginalnością torebki Chanel albo jakichś butów Versace i już dochodzi do mnie produkt, który jest zweryfikowany. Nie zdarzyło mi się do dziś dnia, żebym kupiła cokolwiek nieautentycznego albo żeby mi wysłano bubel, który bym albo wrzuciła do kosza, albo próbowała sprzedać za jakąś frakcję ceny. Wybieram marki. Dokładnie wiem i wybieram, co chcę. Jeśli podoba mi się rzecz, ale nie muszę jej natychmiast kupić, mogę ją złożyć do schowka i zobaczyć, co się stanie po jakimś czasie. Jest taka doskonała książka Kana, która nazywa się po angielsku Thinking Fast and Slow. Nie wiem, czy znasz. To jest książka fenomenalna, opisująca mechanizm myślenia i mechanizm wyborów i mechanizm decyzyjności na spektrum takich dwóch elementów. Pierwsza reakcja bardzo emocjonalna, reakcja często kompulsywna, zatrzymanie. I druga reakcja racjonalna i reakcja taka bardzo silnie uwarunkowana logicznie. I ta przestrzeń między tymi dwoma reakcjami to nasz świadomy wybór. Ja nie operuję w przestrzeni emocjonalnej, nie podejmuję decyzji nigdy w największej jakby eskalacji emocjonalnej. Staram się przetrzymać do momentu opadnięcia emocji, staram się być dłużej w tej strefie między tymi dwoma jakby stronami spektrum i podejmuję naprawdę decyzje bardzo racjonalne. Bardzo mi to pomogło w karierze, bardzo mi to pomogło w budowaniu szafy i w dokonywaniu wyborów. Jeśli mi się coś podoba, odkładam i czekam. Jeżeli mi się podoba nadal i rzeczywiście ten system już taki bardzo mocno racjonalny dochodzi do głosu, to kupuję, rzeczywiście. Natomiast staram się nie podejmować decyzji w jakby takiej eskalacji spektrum i w zenicie emocji. Ja też nie należę jakby do osób bardzo działających tak emocjonalnie, natomiast rozumiem, że są słuchaczki i słuchacze, którzy taką preferencję mogą mieć. Warto zatrzymać się i nie podejmować decyzji w takim momencie krytycznym, emocjonalnym. Warto przeczekać, te emocje opadną, psychologicznie uwarunkowane, nie dowód anegdotyczny, te emocje opadną, można się przespać, można zapisać i te emocje po prostu staną, odsuną się i dadzą miejsce racjo, i dadzą miejsce logice, i dadzą miejsce wyborowi, który będzie skuteczniejszy i który będzie bardziej spójny.
No myślę, że na tych naszych impulsach właśnie bazują wszystkie newslettery, wszystkie...
Świat jest zbudowany.
Tak, wszystkie właśnie powiadomienia, te sytuacje, że jesteś tam 15 klientem, który właśnie to ogląda, że został ostatni pokój w tym pięknym hotelu, więc no jest to mechanizm, który jest przez wiele branż absolutnie wykorzystywany. Bardzo warto sobie wziąć to do serca, także dlatego, że znowu według badań wiemy, że ta satysfakcja z zakupu, ona potrafi trwać i ta radość dosłownie kilka godzin, to się nam ulatnia, no a możemy wydać rzeczywiście majątek, klikając i dodając do koszyka rzeczy w tym, na tym zakupowym haju,
tak,
bo
tak.
To jest taki wyrzut oksytocyny, który,
bezwzględnie,
który będzie dużo kosztował. Więc,
ja tutaj więc... jakby znaczy może nie dla anegdotyczne, ale bardzo fact-based dodam, że Czarny Piątek wyłączamy ze strony internetowej absolutnie wszystkie dodatki, które mogłyby w jakikolwiek sposób opóźnić decyzję kliknięcia dodaj do koszyka. Na przykład dodatek wirtualne lustro. Nie mierzy się okularów, nie wybiera się kolorów, patrzy się i natychmiast, powodowana tym, że jest 50% ceny czy 20% ceny, należy bardzo szybko dodać do koszyka. Ten proces z punktu widzenia bardzo strategicznego i z punktu widzenia naprawdę wszystkich nakładek IT systemowych, software'owych, nie może być opóźniony o pół sekundy. Ten proces musi się wydarzyć bardzo silnie, ponieważ ta wyrzutnia emocji i ta dawka emocji, która kreuje tym wyborem i która jakby powoduje ten wybór, trwa bardzo krótko. I jeżeli ona by została wydłużona przez to, na przykład przymierz te online, odwróć głowę o 360 stopni, być może te okulary nie pasują, być może coś się zawiesi, tam ryzyko i prawdopodobieństwo opóźnienia wyboru albo w ogóle zrezygnowania byłoby zbyt olbrzymie, żeby pozwolić sobie. Więc na ten tydzień Black Friday wyłączamy i myślę, że nie tylko jest to jeden z elementów, który działa, strategii takiej e-commerce, wyłączamy wszystkie elementy, które by potencjalnie mogło opóźnić. Jakieś 20 minut niedziałania systemu w Stanach Zjednoczonych w Black Friday kosztuje 6 milionów euro. Więc to są, więc to są jakby takie dane i tak olbrzymia zależność finansowa i ekonomiczna, że cokolwiek by mogło stać na przeszkodzie w rzeczywiście w zdobyciu tych pieniędzy i wyciągnięciu ich tak naprawdę z kieszeni konsumenta, jest automatycznie a priori wykluczane z całej strategii e-commerce na ten tydzień czy na ten dzień.
No i to jest mocne, myślę, że mocna myśl na koniec, która nam powinna dać już bardzo dużo, dużo do myślenia, też w kontekście wszystkich kolejnych okazji, bo wiadomo, że e-commerce i cała branża, no przez cały rok szuka sposobów, żeby nas namówić na te kolejne zakupy. Więc ja Ci, Magdaleno, bardzo dziękuję.
Ja również.
Myślę, że dzisiaj... Dużo poruszyłyśmy wątków, na pewno mogłybyśmy jeszcze długo, ale może zostawimy coś na jakieś kolejne spotkania, więc dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję, Kasia.
No i to tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Za 2 tygodnie porozmawiamy o przyszłości. Będziemy zaglądać w kolejne lata i w kolejne dekady, nie tylko w kontekście mody. Bardzo dziękuję osobom, które wspierają mnie na Patronite albo na Buy Coffee 2 i bardzo Was zachęcam do tego wsparcia, bo jak pewnie się domyślacie, te wszystkie podcastowe bebechy od edycji podcastu aż po utrzymanie stron i witryn nie są za darmo, więc jeśli macie chęć i możliwość wsparcia mnie na dowolny sposób, jest to zawsze mile widziane. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Trzymajcie się. Cześć!